W Anchorage na Alasce trwają protesty po spotkaniu Donalda Trumpa i Władimira Putina. O szczegółach opowie korespondent RMF FM. Białoruskie służby wykorzystują polski album do represji wobec opozycjonistów. W faktach również coś dla miłośników irlandzkiej piosenkanki Sinead O'Connor. Powstanie film fabularny o życiu i karierze artystki. Po szczycie w Anchorage na Alasce Donald Trump wraca do Białego Domu, a Władimir Putin na Kreml. Przełomu nie ma. Były kurtuazyjne wypowiedzi, ale pokoju nie osiągnięto. W Anchorage pojawili się protestujący. Skrytykowano i Putina, i Trumpa. O szczegółach opowie specjalny wysłannik RMF FM Paweł Żuchowski.
Władimir Putin nie został na Alasce miło powitany przez mieszkańców tego miasta. Ustawili się wzdłuż jednej z głównych ulic miasta z flagami ukraińskimi, z hasłami. Dostało się także prezydentowi Donaldowi Trumpowi za to, że w taki sposób przyjął tutaj Władimira Putina. Chodziło przede wszystkim o ten czerwony dywan. Wyrażali swoje niezadowolenie. Na wielu budynkach powiewają flagi, natomiast na wielu latarniach rozwieszono plakaty ze zdjęciem Władimira Putina i hasłem zbrodniarz wojenny. Z Anchorage na Alasce Paweł Żuchowski.
Białoruskie służby wzmacniają represję wobec opozycjonistów. Ostatnio wykorzystywały do tego wydany w Polsce album ze zdjęciami, informuje Centrum Praw Wjasna. Chodzi o książkę Marsz Białorusi sierpień-grudzień 2020, która dokumentuje protesty po sfałszowanych ostatnich białoruskich wyborach prezydenckich. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów, jak KGB wykorzystało ten album.
Do ustalenia i identyfikacji osób, które brały udział w ulicznych protestach w 2020 roku. W tym wydawnictwie Ośrodka Karta jest bardzo dużo fotografii przedstawiających demonstracje, które przetaczały się przez Mińsk po sfałszowanym głosowaniu. Okazuje się, że służby na podstawie tych zdjęć typowały opozycjonistów, korzystając z zaawansowanych systemów, identyfikowały ich i, jak twierdzi Wjasna, doszło już do pierwszych zatrzymań, a także przeszukań urodzin tych demonstrantów. To pokazuje, że reżim Łukaszenki wykorzystuje wszelkie możliwe źródła, by represjonować przeciwników. Materiałem dla KGB były też ostatnio zdjęcia z białoruskich demonstracji w europejskich miastach. Na tej podstawie zidentyfikowano kilkaset osób. Są już pierwsze zaoczne wyroki, a także konfiskaty majątków.
Caritas Poznań prowadzi zbiórkę na rzecz pogorzelców ze zniszczonego bloku przy ulicy Krańcowej w Poznaniu. Jak informowaliśmy w faktach, spłonął dach i poddasze budynku. 38 lokali nie nadaje się do zamieszkania. Część pogorzelców minioną noc spędziła w hotelu, pozostali u bliskich i rodzin.
Podjęliśmy również od razu takie działania jak dostarczenie żywności, no właśnie, żeby te osoby, które tam były, które czekały na decyzję, co się będzie działo dalej, które też przez wiele godzin gasiły pożar, zabezpieczały miejsce pożaru, mogły też odzyskać trochę sił, odpocząć przez chwilę. Otrzymujemy informacje, jakie są zapotrzebowania osób poszkodowanych i w zależności od wytycznych będziemy na to reagować, będziemy też dostarczać to, co będzie potrzebne.
Mówi Maria Książkiewicz z Caritas w Poznaniu. Zapalenie się oleju na patelni to prawdopodobna przyczyna pożaru, tak wstępnie ustaliła policja. Do tego wrócimy w faktach o 6.
To także są fakty.
Fakty z Wysp Brytyjskich. Powstanie film fabularny o życiu i karierze Sinead O'Connor, zmarłej przed 2 laty irlandzkiej piosenkarki. Więcej na temat tego projektu ma dla Was nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan.
Film opowie historię młodej kobiety z Dublina, która podbiła świat. Ma przedstawić nie tylko spektakularny talent Sinead O'Connor, ale również to, jak jej nazwisko stało się synonimem walki o prawa kobiet, a także protestów przeciwko nadużyciom w kościele katolickim i państwie irlandzkim. Wśród producentów projektu znajdują się firmy, które stały za sukcesem popularnego serialu Kulawe konie. Śmierć O'Connor w wieku 56 lat była ciosem dla jej fanów. Artystka zmarła z przyczyn naturalnych. Wcześniej otwarcie mówiła o swoich zmaganiach z chorobą afektywną dwubiegunową i problemach z depresją.
I przyszedł czas na ostatnią tej nocy rozmowę w faktach. Za tydzień, 23 sierpnia, na jednej scenie wystąpią we Wrocławiu legendy sceny jazzowo-elektronicznej i jeden z najbardziej cenionych i inspirujących pianistów. Reporterka RMF FM Martyna Czerwińska rozmawiała o nadchodzącym wydarzeniu z Adamem Pacześniakiem z Centrum Kultury Zajezdnia.
Przed nami kolejne wielkie wydarzenie w ramach obchodów 45-lecia Solidarności we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Proszę pochwalić się, co to będzie?
Już 23 sierpnia w hali stulecia po prostu przepiękny koncert. Wystąpi The Cinematic Orchestra i Leszek Możdżer. No to są artyści, których nie trzeba za bardzo przedstawiać. Legendy sceny jazzowej, new jazzowej, ambientu. Ja może jeszcze słuchaczom RMF-u powiem, że The Cinematic Orchestra właśnie w zeszłym tygodniu, czy może dwa tygodnie temu, zespół wyszedł ze studia nagraniowego i mamy od muzyków informację, że część tego nieopublikowanego jeszcze materiału oni zaprezentują na naszym koncercie. Także szykuje się naprawdę uczta muzyczna.
Ale nie tylko uczta dla uszu, ale także oczu, bo to będzie też widowisko multimedialne.
Tak, to będzie również widowisko multimedialne, pokazujące pewne elementy z historii Wrocławia, trochę gry świateł, trochę coś, co będzie dopełnieniem tej muzyki. Bo jak sobie wygodnie siądziemy w hali stulecia, tam na krzesełkach, to będziemy mogli nie tylko skupić się na słuchaniu muzyki, ale właśnie też na przeżywaniu tej gry świateł.
Tak jak powiedziałam na wstępie, okazją do tego są obchody 45-lecia Solidarności we Wrocławiu i te akcenty, tak jak pan powiedział, miejskie też będą. Mamy co świętować.
Oczywiście, mamy co świętować, a ja może słuchaczom RMF-u powiem, że Centrum Historii Zajezdnia, które organizuje ten koncert w hali stulecia, znajduje się w miejscu, gdzie rodziła się wrocławska Solidarność. Znajduje się w dawnej zajezdni autobusowej, w której w 1980 roku wybuchł strajk. I stąd te protesty i Solidarność rozlały się na cały Dolny Śląsk. I my właśnie w ten sposób, świętując, chcemy dać wrocławianom i wszystkim, którzy przyjadą do Wrocławia, no właśnie tę taką, powiedziałbym może, nagrodę, a może...
Nie, podziękowanie?
Dobra. Tak, właśnie, podziękowanie. Podziękowanie zarówno tym strajkującym, że oni nam tę wolność wywalczyli i nam teraz współczesnym, że my z niej możemy korzystać.
I to sobie można uświadomić właśnie tutaj w zajezdni, przy której właśnie stoimy, bo ta wystawa jest cały czas otwarta, multimedialna, przypominająca także relikty tamtych czasów.
Mamy bardzo dużo reliktów tamtych czasów. Mamy w ogóle piękną w środku na wystawie głównej opowieść o powojennym Wrocławiu. Wystawa nosi tytuł Wrocław 1945-2016 i opowiada o tym, co tu się działo przez ostatnie 80 lat. W jaki sposób tożsamość wrocławian i dolnoślązaków powstawała. W jaki sposób się budowała z tych wszystkich tożsamości, które ludzie przyjeżdżający do Wrocławia przywieźli ze sobą. Można wejść do wagonu przesiedleńców. Można sobie usiąść w fotelach autobusu, który tutaj stał i uczestniczył w strajku. Można zobaczyć malucha, dokładnie takiego, jakim uratowano słynne 80 milionów dolnośląskiej Solidarności.
Jednym z moich ulubionych obiektów tutaj jest ten kiosk także, który pamięta wielu z nas z dzieciństwa.
Tak, i ten kiosk na dodatek jest wyposażony w prasę z PRL-u, jest pokazana w nim no wszystko to, co można było w takim kiosku kupić. To taki trochę właśnie relikt przeszłości. W tej chwili już takich kiosków nie ma, prawda? Ciężko je gdziekolwiek zobaczyć, a u nas w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu to jest. Ja wszystkich zapraszam i zachęcam do tego, żeby wystawę odwiedzić i właśnie zanurzyć się w tę przeszłość, zanurzyć się w to, o czym opowiadali nasi rodzice, nasi dziadkowie czy pradziadkowie.
Właśnie, bo to jest miejsce nie tylko dla nas, tych, którzy pamiętają te czasy, ale także dla dzieci, żeby pokazać im, co my, ich rodzice, dziadkowie przeżywali, z czym mieli do czynienia.
Dzieci się doskonale odnajdują na tej naszej wystawie. Tym bardziej, że wszystkiego można dotknąć, wszystkim można pokręcić, wszędzie można wejść, wszędzie można usiąść. To są naprawdę takie elementy, które budują interakcję ze zwiedzającym i każdy może się tu poczuć no trochę jak u siebie. Każdy może po prostu tej żywej historii dotknąć.
Jest też klasa szkolna, więc możemy zobaczyć, jak kiedyś wyglądała szkoła.
i można usiąść w ławkach, które służyły pierwszym polskim uczniom w roku 1945 niedaleko Wrocławia, bo to są autentyczne ławki, które przy okazji remontu szkoły do nas tutaj na wystawę przywędrowały. No, nie są one za wygodne, no ale tak się wtedy dzieci uczyły.
Właśnie, skąd macie te wszystkie pamiątki?
Te pamiątki częściowo pozyskaliśmy właśnie przy okazji różnego rodzaju remontów instytucji, ale naprawdę bardzo, bardzo dużo pamiątek wrocławianie nam przynieśli. Ta wystawa tak naprawdę została zbudowana przez mieszkańców Wrocławia. Te wszystkie rzeczy, które tutaj są, i te najstarsze, i te trochę młodsze, one przyjechały tutaj albo z Wrocławianami, którzy tu się, czy Dolnoślązakami, którzy tu się osiedlili, albo te rzeczy, które oni tutaj znaleźli, które wytworzyli, dlatego że to są nie tylko takie artykuły codziennego użytku, codziennej potrzeby, ale na przykład fragmenty komputera Odra, czy projektor filmowy, czy chociażby multimedialne pamiątki zeskanowane, pokazane na filmach związane z powodzią z roku 1997.
Centrum Historii Zajezdnia otwarte codziennie?
Codziennie od wtorku do niedzieli. Także ja wszystkich też zachęcam do tego, żeby śledzić nasze media społecznościowe i naszą stronę internetową. Tam są dokładne godziny otwarcia. Tam również są pokazane wycieczki tematyczne, ponieważ to też jest taki element edukacji i pokazywania naszej historii. Można przejść ścieżką historii architektury Wrocławia, można przejść ścieżką mody, można przejść wieloma różnymi innymi ścieżkami, które pokazują wiele aspektów powojennego Wrocławia. A tak podsumowując, no to cieszmy się z tego, że mamy taką placówkę, która opowiada tę historię. Bądźmy wdzięczni tym, którzy tutaj o naszą wolność walczyli, ale wszyscy spotkajmy się 23 sierpnia na świetnym koncercie The Cinematic Orchestra i Leszka Możdżera w hali stulecia o godzinie 19. Informacje o koncercie też na naszej stronie internetowej zajezdnia.org.
Usłyszała od Adama Pacześniaka nasza reporterka Martyna Czerwińska. To wszystko na teraz. W Faktach słyszymy się punktualnie o 6.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.